A w naszym studiu profesor Wiesław Urban z Politechniki Białostockiej, właśnie z Wydziału Inżynierii Zarządzania. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zanim dojdziemy do programu Go Smart, to powiedzmy, bo takie dane się pojawiają, związane z inwestycjami, na przykład zagranicznymi w naszym kraju. No tam około, z tych danych wynika, że w ostatnich latach do Polski napłynęło około 180 miliardów euro właśnie w tych inwestycjach zagranicznych. A z tych 180 ile trafiło do województwa podlaskiego?
Według tych danych wynika, że pół miliarda, czyli lekko powyżej 500 milionów jest ulokowanych w województwie podlaskim. Chodzi bowiem w tych danych o stan, wartość kapitału zainwestowanego w poszczególnych województwach i o ile ciekawe, województwo podlaskie jest ostatnie na liście, ale następne po nim, województwo warmińsko-mazurskie ma
ponad... Ale o oczko wyżej.
Tak, następne wyżej po nim ma 2,5-krotnie więcej niż nasze województwo. Na przykład województwo mazowieckie to jest 176 razy tyle, ile w podlaskim. I dlatego nasz projekt właśnie na tej, w tym obszarze umiędzynarodowienia, który jest niezmiernie ważny z punktu widzenia, powiedzmy wprost, zarabiania pieniędzy, z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, a ono jest, ten rozwój jest fundamentalny, bo to są miejsca pracy, to jest nasz dobrobyt, to są podatki dla naszych gmin, to są nasze
zatrzymanie
drogi.
Zatrzymanie emigracji.
Zatrzymanie. Jeśli ludzie mają dobre warunki pracy, mają bardzo wysokiej jakości miejsce do mieszkania, no to dlaczego mieliby jechać? A podlaskie to drugie zapewnia. Z tym pierwszym nieco gorzej. Warunki mieszkaniowe, środowisko, natura, to jest piękne, nie? Natomiast jeśli chodzi o to, ile zarobimy przez nasze 8 godzin w pracy, no to już nie jest tak dobrze.
No myślę, też jedno z ostatnich pozycji, jedną z ostatnich pozycji zajmujemy w Polsce.
Ostatnie.
Jeśli chodzi o średnią zarobków.
Tak, jeśli chodzi o średnią płacę, która funkcjonuje w Podlaskim. Więc naprawdę uważam, że Go Smart jest tutaj wręcz niezbędny. To jest potrzebne w tym regionie.
Za chwilę wyjaśnimy, ale wracając właśnie do tej szalonej dysproporcji. No bo jednak skoro województwo warmińsko-mazurskie, które ma jedno z najwyższych wskaźników bezrobocia.
Tereny post-PGR-owskie.
Na przykład, to ale jednak w tych inwestycjach zagranicznych wyprzedzają nas.
Wyprzedzają 2,5-krotnie więcej. To jest zdecydowanie.
To dlaczego oni są lepsi od nas? Na czym to polega?
A jest to złożone. Myślę, że odrobinę zyskują dzięki lokalizacji.
Czyli Wielkie Jeziora to taka magia.
Raczej widziałbym o takiej lokalizacji makroekonomicznej, to znaczy...
Czyli bliżej Warszawy.
Tak. Chodzi o połączenia komunikacyjne. Ale kolejna rzecz, oni mają na przykład lotnisko. To też jest jakiś drobny czynnik. W Szymanach ono całkiem fajnie działa i też jest elementem atrakcyjnym na etapie na pewno poszukiwania inwestorów, kiedy inwestorzy rozglądają się za miejscem, gdzie mogą ulokować swoją produkcję, swoje oddziały. Więc to ma znaczenie.
Ale my jak skończymy? No bo w tym roku teoretycznie już powinniśmy skończyć modernizację szlaku drogowego pomiędzy Białymstokiem a Warszawą. Czy to może być sygnał do inwestorów? Czy jeszcze powinniśmy coś dodać do tego wszystkiego, że no warto tutaj na Podlasie przyjechać, no bo będzie dobra droga?
Wydaje mi się, że to jest warunek brzegowy. Jakby połączenie towarowo-pasażerskie do takiego miejsca, gdzie ma być lokalizacja, to jest taki warunek brzegowy. Jeśli tego nie mamy, to mowy nie ma, żeby jakikolwiek inwestor zainwestował typu Greenfield, Brownfield, jakąkolwiek inwestycję tutaj realizował. Owszem, nie wyklucza to. Są różne inne czynniki atrakcyjności. Niemniej dla mnie to jest warunek brzegowy. Pozostałe rzeczy to są takie jak dostęp do siły ludzkiej, ludzi. To jest olbrzymi czynnik inwestycyjny.
Dobrze wykształcony,
wykwalifikowany. Przystosowanej. Są to różnego typu zachęty. Dzisiaj niestety inwestorzy, którzy przynoszą te inwestycje, to nie są miliony. To są dziesiątki albo setki milionów dolarów. Więc oni sobie oczekują, że chcieliby jednak mieć jakieś korzyści. Ta oferta, myślę, że jest coraz lepsza. Są strefy ekonomiczne. I białostocka, jest tarnobrzeska, jest suwalska, więc to są czynniki, które istnieją. Wydaje mi się, że najsłabszy czynnik, który jest niestety brzegowy, a mianowicie to połączenie pasażersko-towarowe, dobre, szybkie, to był czynnik brzegowy. I to był czynnik, który mógł tak naprawdę doprowadzić do tego, że jesteśmy tak daleko w ogonie.
Jeśli chodzi o napływ inwestycji.
Tak, jeśli chodzi o wartość inwestycji zagranicznych w województwie.
No ale tu powrócę do tej uwagi, którą pan poczynił. Jeśli my nie pokonamy tego, no to liczba ludności na przykład będzie się cały czas w naszym województwie zmniejszała. Już w naszym województwie mieszka, to są najnowsze, jedne z najnowszych danych, 1 185 000 ludzi. A jeszcze niedawno mówiło się, że w naszym województwie mieszka 1 200 000. 15 tysięcy mniej, może niewiele. Ale to pół Bielska Podlaskiego już
zgadza się.
Zniknęło.
Tak, tak. A czy procesy migracyjne, one zawsze są liczone w procentach, w punktach procentowych. Gdyby one liczone były w dziesiątkach procent, no to byłoby wyludnienia. To są kataklizmy, nie? Więc ja uważam, że ten odsetek podany przez pana redaktora wcale nie jest mały. To jest bardzo dużo.
Czyli co? Jak skończymy tę drogę, dojdzie jeszcze kolej, bo będzie realizowana Rail Baltica, czyli te warunki brzegowe powinniśmy poprawić.
Tak.
Usunąć to ograniczenie dostępu infrastrukturalnego.
A dalej pozostała nam aktywność biznesowa i
aktywność naukowa.
Aktywność naukowa, te pozostałe czynniki atrakcyjności, które już są na zasadzie konkurencyjnej. Czyli jeśli mamy coś lepszego do zaoferowania, jeśli mamy te czynniki, no to zaczynamy sprowadzać. Tu wchodzą też czynniki miękkie, jak na przykład umiejętność rozmawiania językami, umiejętność nabycia pewnego stylu komunikacji z inwestorami, ale inwestycja bezpośrednia to jest tylko jedna forma obecności kapitału czy współpracy międzynarodowej. Ale to są różnego typu kooperacje. My w tym projekcie, o którym tutaj będziemy mówili, mamy wiele formuł, które będziemy chcieli uaktywniać i w których chcemy współpracować.
No, jesteśmy ośrodkiem naukowym, około 38 tysięcy studentów, to i tak mniej niż na przykład w Rzeszowie, bo już Rzeszów nawet nas wyprzedził w tym względzie, no ale to środowisko naukowe nasze musi się też otworzyć, bo to też może być ten warunek przyciągania biznesu.
Absolutnie tak. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o sam potencjał intelektualny, to białostockie uczelnie, podlaskie uczelnie, a nawet polskie, nie? On jest bardzo wysoki. Natomiast my całkowicie leżymy na poziomie przełożenia tego na taką rzecz, która będzie praktycznie zastosowalna. I tu nie chodzi tylko o te szumnie nazywane komercjalizacje. Tu chodzi o samą umiejętność współpracy, a mianowicie otwarcia się na pewne potrzeby, które są inaczej zdefiniowane strony biznesowej i znalezienia punktu wspólnego i pracowania razem z biznesem i tworzenia nowej wartości. Naprawdę to jest, w mojej opinii, nie prowadziłem akurat na tym jakichś szerszych badań, ale z mojego praktycznego, osobistego odczucia, bo jestem aktywnym badaczem na Politechnice, mam wielu kolegów, przyjaciół, którzy tam prowadzą różnego typu badania, to jest naprawdę kluczowa rzecz. Brakuje nam dobrych praktyk, a mianowicie...
No, czego przykładem jest jeden z pana magistrantów,
to
jeśli
prawda.
Można by tak, tak nauczyć,
tak.
Bo no, to przykład sprzed kilku lat, ale jeden z ludzi przez pana wykształconych pojechał do jednej z firm i na praktykę. I po tej praktyce zrewolucjonizował tę firmę w sposób nieprawdopodobny. Krótko na ten temat, bo to
panie
bardzo fantastyczna rzecz.
Ja jednak będę się upierał, że określenie zrewolucjonizował naprawdę to jest na wyrost. Chodzi o takie błahe rzeczy, a mianowicie obszar, którym się zajmuję, to jest usprawnianie produkcji. Są takie japońskie metody z grupy Lean Manufacturing, Lean Management. I dyplomat rzeczywiście pisał pracę pod moim okiem nad przezbrajaniem maszyny i zadaniem było usprawnienie. Maszyna, która kosztuje wielkie miliony, ona w każdej minucie produkuje dużo wartości dodanej, ale kiedy jest przezbrajana, ona nie produkuje, a koszty
chodziło
są ponoszone.
Chodziło o cewki takie.
Tak, maszyna do produkcji cewek, jedna z maszyn.
Indukcyjnych.
Tak, i chodziło o to, żeby szybko przezbrajać z jednego typu wyrobu na drugi. I do tego posłużyła inny rodzaj śruby. I razem z dyplomantem zachęciłem go. Był szereg projektów poprawiałem razem z nim, zastanawialiśmy się, czy to zadziała i doszliśmy do bardzo ciekawego rozwiązania śruby, która jest szybko złączna, która ma tam zastosowanie i
bo
okazało się...
przed tym rozwiązaniem zaproponowanym przez pana studenta przezbrajało się tę maszynę, żeby było łatwiej. W ciągu godziny, natomiast po zastosowaniu tego sposobu, czy tego wynalazku, przezbrajało się to przez tę maszynę przez 10 minut.
Tak,
50 minut oszczędności. To przy tej... tego rodzaju maszynach to były ogromne pieniądze.
Absolutnie tak. Szczególnie kiedy są jest szeroki asortyment, a produkcja masowa tak naprawdę to Chiny, nie Podlaskie, nie Polska i nie Europa. Produkcja masowa polega na tym, że rzeczywiście tam nie ma przezbrojeń, tam ciągle idzie ten sam wyrób. Przewagą naszej części świata, czy naszej części Europy jest to, że możemy różnorodnie produkować. A tutaj, jeśli rozwiążemy problem przezbrojeń, bo różnorodna produkcja wiąże się z tym, że maszyny trzeba przestawiać.
Zaoszczędzimy ten czas.
Zaoszczędzimy ten czas, jesteśmy konkurencyjni i możemy sprzedawać. Więc rzeczywiście efekt był bardzo fajny, bo...
Ale to pokazuje, w jaki sposób ta współpraca nauki z praktyką, z biznesem może dawać efekty. Jakiego rodzaju efekty daje?
No, choćby ciągnąc przykład wymieniony tu przez pana rektora, przywołany, bardzo fajny. To skrócenie czasu przezbrojeń z godziny do 10 minut. To jest takie typowe przy tej metodzie, którymi tam się zajmujemy, tych japońskiej metodzie SMED w ramach metodologii Lean, że to prawie zawsze, czasami jest kilka pętli, schodzimy do poniżej 10 minut z czasem przezbrojeń. To są olbrzymie koszty. Ale tu mamy szereg innych metod.
I oszczędności.
Metod. Tak, olbrzymie koszty, które oszczędzamy, które odzyskujemy. Jest takie fajne powiedzenie w Lean Management, jest to ukryta fabryka. I rzeczywiście przerabiałem ten temat i ze studentami w ramach prac dyplomowych, sam osobiście jako ekspert w firmach, że kiedy się wchodzi do firmy i zdiagnozuje się, ile mają marnotrawstwa, to rzeczywiście drugie tyle, co obecnie produkują, można by wyprodukować, gdyby to marnotrawstwo wyeliminować. Owszem, nie jest to takie
nie
proste.
Nie inwestując w nowe maszyny.
Nie inwestując absolutnie ani w nowe maszyny.
Tylko usprawniając organizację.
Absolutnie żadnych nowych hal. Wszystko według dokładnie obecnego systemu, nawet nie zmieniając technologii, żeby to było jasne. Naprawdę, ale nie jest droga, nie jest to droga łatwa. Niemniej kluczowy czynnik tkwi gdzieś w umysłach szefów i w takich podstawowych postawach kierowników i zawsze gdzieś tam się sprowadzamy do tego, że okej, wymaga to pewnego zaangażowania, nowego sposobu traktowania pracownika, kierownika, nowego systemu takiego społecznego w ramach firmy. I w Białymstoku są, w Podlaskim są firmy, które poczyniły w tej sferze dużo, jakby przeszły przez taką granicę i zaczęły zupełnie w nowej formule współpracować ze swoim zespołem, co natychmiast powodowało eliminowaniem marnotrawstwa przez poszczególnych operatorów maszyn, przez brygadzistów. Bo taka jest ideologia tego podejścia Lean Management.
Ale to pokazuje, że właśnie ta współpraca, realna współpraca z tym światem naukowym może dawać znakomite efekty i może przyspieszać rozwój. To był tylko jeden z przykładów, ale pokazujący, że jednak... to była praktyka. No, chociażby firmy, gdyby się bardziej zainteresowały tym, żeby angażować studentów na praktyki, bo to kosztuje.
Absolutnie.
Takie zorganizowanie, nadzór. No zawsze trzeba pracownika poświęcić, ale to w przyszłości może dawać znakomity efekt.
Absolutnie. Po pierwsze praktyki, po drugie...
Studentom dają umiejętności,
tak,
a firmom korzyści.
A studenci mogą angażować się i zmieniać. Pytanie, w jaki sposób potraktujemy praktykantów, nie? Jest taki nawet portal Nie Parzę Kawy, który jest społecznym, tak, społecznym portalem studentów, którzy odbywają praktyki i sobie tam robią rankingi firm, w których odbywa się praktyki, w takich, w których można coś zrobić pożytecznego, a w takich, w których tylko trzeba kawę. Więc ten portal jest bardzo ciekawy, ale to dlaczego? Ten portal był kilka lat temu bardzo popularny, ale trzeba zwrócić uwagę, że... dostrzec ważną rzecz, że postawa studenta jest proaktywna. I on idzie z nastawieniem, że on chciałby ciężko popracować i zrobić coś pożytecznego, zebrać materiały do przyszłej pracy dyplomowej, inżynierskiej albo magisterskiej, a najlepiej to zrobić sobie taki dorobek, takie umiejętności, które może wpisać do CV, żeby później mieć fajny start na rynku pracy. Więc w tym przypadku w olbrzymiej części pałeczka jest po stronie pracodawcy, po stronie biznesu. Czy
no
będzie...
bo mamy nastawionych tak pozytywnie ludzi, młodych ludzi.
Ja nawet twierdzę, w 80-90% studenci idą po to, żeby naprawdę zrobić coś pożytecznego. i żeby to było wdrożone w tej firmie i żeby to działało. Mam studentów z koła naukowego, którym się ciągle opiekuję. Oni systematycznie każdego roku robią kilka projektów, gdzie szukają firm, w których mogą coś zmienić, przeorganizować na przykład proces produkcyjny albo inne wyzwanie organizacyjne. I to są też bardzo fajne efekty. Koło jest bardzo szczęśliwe, kiedy może porobić coś, co później jest praktycznie stosowalne. To, czyli nic innego jak eliminowanie marnotrawstwa, usprawnianie czegoś, to jest eliminowanie marnotrawstwa. A to są pieniądze. A to jest konkurencyjność i bycie kimś na horyzoncie krajowym i międzynarodowym.
Możliwość globalizowania tych osiągnięć produkcyjnych, operacji we współczesnej gospodarce.
Absolutnie tak. Musimy zawsze patrzeć z perspektywy takiej, że współcześnie chcemy czy nie chcemy. Możemy być obrażeni albo nie, ale układ gospodarczy jest międzynarodowy. Świat się zglobalizował ze względu na niesamowicie szybki przepływ informacji i towarów i wszystkiego i kapitału, więc albo wejdziemy w to i będziemy tutaj odgrywali jakąś fajną rolę i znajdziemy dla siebie takie miejsce, w których będziemy mogli się rozwijać i zarabiać pieniądze, no albo będziemy poza nawiasem. Także tu jest tak naprawdę zero-jedynkowa sprawa.
Przypomnę, w naszym studiu profesor Wiesław Urban z Politechniki Białostockiej. No to teraz pora na wywołane już hasło Go Smart, cały projekt, który ma być realizowany do końca 2020 roku. 20 wiek już minął. Sporo pieniędzy, około 2 milionów euro. I na co te pieniądze pójdą? Jakie mają dać efekty?
Przede wszystkim projekt jest międzynarodowy. My, Politechnika Białostocka, jesteśmy Wydział Inżynierii Zarządzania, jesteśmy tam jedynym partnerem naukowym, akademickim i naszym zadaniem jest dostarczyć odpowiednich narzędzi, rozwiązań. Zaraz powiem ku czemu, ale dodam jeszcze, że mamy partnerów z 6 krajów dodatkowo. W województwie podlaskim mamy Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, który jest partnerem takim, który jest blisko z biznesem. I mamy podobne instytucje, które są własnością albo urzędów, odpowiednikiem regionalnych agent rządowych, albo stowarzyszeń, które mają bardzo duże doświadczenie właśnie w pracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Z Danii, z Hamburga, z Niemiec, z Finlandii, z Estonii, z Litwy i z Łotwy. To są bardzo fajne organizacje, bardzo prężne ci nasi partnerzy. A chcemy odpowiedzieć w projekcie Go Smart na problem internacjonalizacji. A mianowicie widzimy jasno, że firmy dochodzą do pewnego rodzaju ściany. Regionalne, małe i średnie przedsiębiorstwa działają na skalę regionalną, krajową, to jest dość proste, ten sam język, znane zasady, kanały dystrybucji, te same reguły prawne, ale mają bardzo ciekawe produkty, wyroby, usługi i one są konkurencyjne. One mogły przynosić wielokrotnie większe korzyści, gdyby z operacjami wyjść szerzej niż tylko kraj. I to jest bariera rozwojowa.
To jest paradoksalne, bo granic nie ma teoretycznie w Unii Europejskiej. Możemy swobodnie przejeżdżać, przekazywać towary, także wyjechać komuś coś tam zrobić usługowo i tak dalej, ale w sensie takim, tak, w sensie takiej działalności gospodarczej nadal te granice istnieją.
One istnieją, bo one istnieją nie na zasadzie szlabanu, ale istnieją na zasadzie szeregu barier, które trzeba pokonać. One głównie zasadzają się, badania to jasno pokazują, w zaufaniu i wiedzy. Czyli trzeba posiąść wiedzę, jak operuje się na tamtym rynku i trzeba zdobyć zaufanie tamtejszych interesariuszy, czyli zawsze jesteśmy w jakimś środowisku urzędów, partnerów biznesowych, dostawców lokalnych tam na tamtych rynkach i zacząć operować.
Czyli nie nastąpiła taka unifikacja prawna z jednej strony, z drugiej strony, jeśli chodzi o sposób prowadzenia działalności, wydawałoby się, że mamy niby wspólny rynek, ale tych barier instytucjonalnych, prawnych, mentalnych jest za dużo.
Absolutnie, ale powiem kolokwialnie, mamy wspólny rynek. Ale to wy sobie na nim konkurujcie. Jakby to od was zależy, czyli od przedsiębiorcy, od biznesu, na ile szybko posiądą wiedzę, zdobędą zaufanie i zafunkcjonują tam. Generalnie tak to funkcjonuje. Nie oceniam, czy to jest jakby źle, czy dobrze.
No ale też wiadomo, że najlepsza konkurencja to współpraca.
Absolutnie tak. Ale to fajnie, że pan redaktor wywołał tą stronę zjawiska internacjonalizacji. Jest już trochę programów i ministerialnych, i regionalnych, które wspierają wychodzenie za granicę na zasadzie rynków. Czyli mam produkt, mam wyrób najczęściej, już tutaj usługa nie wchodzi w grę. Ja ją sobie sprzedaję gdzieś i tutaj są różne. Paszport eksportu był do niedawna jeszcze taki program. Teraz też są. My natomiast w projekcie GoSmart chcemy wyjść zupełnie inaczej. Jakby chcemy widzieć, że dostrzec, że internacjonalizacja to nie jest tylko sprzedaż gdzieś. Owszem, ona ma olbrzymie znaczenie.
No ale to wczoraj jeden z naszych rozmówców radiowych, gość poranny, mówił o konstytucji biznesu i między innymi wskazywał na pewną niedobrą stronę właśnie tych wszystkich programów, które powodują, że wysyłani są ludzie na targi. Bo tam się sprzedaje towar, ale nie sprzedaje się marki, nie sprzedaje się brandu. A w waszym przypadku chodziłoby o to, żeby stworzyć pewien nowy brand, sprzedawać pewien sposób postępowania.
Absolutnie. Natomiast my idziemy nieco inaczej. Wychodzimy, bo my jesteśmy w tym projekcie jednostką akademicką. Prowadzimy pewne badania. Na Wydziale Inżynierii Zarządzania prowadzimy badania nad biznesem, nad strategiami, nad rozwojem biznesu. I doszliśmy tutaj w zespole do pewnych metod i pewnych koncepcji, które teraz po prostu wdrażamy w życie. Stąd ten projekt ma na wskroś charakter taki transferu wiedzy, czyli nic innego jak komercjalizacji. I wracając do tej internacjonalizacji, my nie chcemy tylko internacjonalizować sprzedaży, niezależnie czy to pod wspólnym brandem, czy jako grupa.
Nie jest to platforma, że mamy znakomite ziemniaki i je sprzedajemy, albo znakomite mleko i sprzedajemy.
To jest platforma, która stworzymy. Idziemy do tego, żeby w ramach tego projektu stworzyć taką platformę usług bardzo profesjonalnych, gdzie będziemy traktowali biznes nasz regionalny, który powie, że chciałby sprawdzić, czy może się internacjonalizować i z kim, bardzo po pierwsze kompleksowo, po drugie wielowymiarowo. To znaczy nie tylko sprzedaż. Być może dla tego biznesu będzie korzystne, czyli sprowadzić technologię od naszego partnera z Finlandii. I to jest kolejny element internacjonalizacji, który sprawia, że nasz biznes ma wzrost. Kolejna rzecz to jest inne ogniwa tak zwanego łańcucha tworzenia wartości, gdzie oprócz technologii mamy różnego typu, mamy zaopatrzenie, mamy zasoby ludzkie, gdzie możemy na przykład outsourcować, przyjmować tu w tym regionie outsourcing pewnej produkcji i produkować ją dla partnerów naszych na przykład z Hamburga i szereg innych mechanizmów. Jakby i funkcjonujemy tutaj w logice tak zwanej sieci tworzenia wartości. Czyli absolutnie nie skupiamy się tylko na sprzedaży, tylko patrzymy na jakieś tam jednostki biznesowe, które będą uczestniczyły z nami na etapie testowym jeszcze w ramach projektu, a później zamierzamy, żeby ten system działał komercyjnie, nieważne, czy on będzie wymagał opłaty od przedsiębiorcy albo nie. Liczymy na to, że znajdziemy rozwiązania, żeby to działało w sposób możliwie niekosztowy albo niewysoko kosztowy. Niemniej chodzi o to, że chcemy wielowymiarowo internacjonalizować, bo internacjonalizowanie tylko na zasadzie tworzenia sieci sprzedaży, tudzież franczyz i tak dalej, to nie jest jeszcze jedyne rozwiązanie. Na przykład chcemy łączyć biznesy, które razem, na przykład biznes polski i łotewski, może złączyć siły i na przykład eksportować na rynek chiński, gdzie całkiem z Europy Centralnej i Wschodniej produkcja pewnych wyrobów ma całkiem sensowne uzasadnienie ekonomiczne i ona się tam naprawdę sprzedaje.
Gdyby oni konkurowali ze sobą, to żadna firma nie zarobi.
Nie miałaby szans zdobyć jakiegoś przyczółka na przykład na rynku Dalekiego Wschodu, gdzie jest rynek jest
skala,
olbrzymi tak. Rynek, a to się wiąże też z olbrzymi korzyściami ekonomicznymi. Miejmy to cały czas na względzie, że możemy
czyli
grać o naprawdę duże stawki.
Będziecie stwarzali pewnego rodzaju know-how.
Absolutnie tak.
Który ma umożliwić współpracę, wiązanie się firm z różnych państw po to, żeby gdzieś wystąpić na rynku trzecim albo w ogóle na rynku globalnym.
Tak, ale to jest, jasno powiedzmy, to jest tylko jedna z formuł. Będziemy mieli tam przygotowany zespół ludzi, którzy będzie mógł dobrać formułę w zależności do tego, jaka jest charakterystyka przedsiębiorstwa, które funkcjonuje w Podlaskim. Także tych opcji, może nie chciałbym tu wszystkich wymieniać, ale samej internacjonalizacji na sferze sprzedaży jest paręnaście modeli. od franczyz, poprzez własne sieci, poprzez umowy agencyjne, poprzez sprzedaże licencji, poprzez pracę pod innym brandem. Tego jest
ale
naprawdę dużo.
To jest
dużo.
Tylko i wyłącznie sprzedaż, a tak, chodziłoby o to, tak, żeby jeszcze stworzyć taki łańcuch usług, łańcuch produkcji.
Absolutnie, to robimy. I to, co jest jeszcze ważne, projekt jest międzynarodowy. My tworzymy know-how, ale tym drugim czynnikiem, który jest olbrzymie ważny przy wychodzeniu międzynarodowym, jest zaufanie. My zapewnimy bezpośredni kontakt przedsiębiorcy, który ma decyzyjność, na przykład z tego kraju partnerskiego, jakim jest na przykład Niemcy i najbogatszy region Hamburg, który jest naszym partnerem, z przedsiębiorcą z województwa podlaskiego. I my mamy, wypracujemy formułę, którą już mamy tam w głowie poukładaną, ale prowadzimy jeszcze na razie fazę badawczą, że oni będą mogli między sobą przejść taką fazę, że oni spotkają się osobiście i doprowadzimy do tego, żeby oni budowali też zaufanie. Bo tym drugim czynnikiem, nawet jeśli mamy duże know-how, a nie ma kontaktów, relacji opartych na zaufaniu, naprawdę internacjonalizacja ma ograniczony poziom. Ja wrócę do naszej rozmowy sprzed przerwy, a mianowicie o tym udziale kapitału zagranicznego. To ma olbrzymie znaczenie. Zaufanie i sieć sprawia, że tu kapitał przychodzi, bo tu ma dobrych dostawców, których znał wcześniej i chce z nimi kooperować bliżej, żeby nie wozić tego surowca 2000 kilometrów na przykład do Hamburga. On woli tutaj otworzyć swoją placówkę przykładowo. I to jest ta formuła, dlatego wychodzimy poza takie narzędzia, które już istnieją, jak te wycieczki, nazwę celowo wycieczki na targi, które de facto w naszej opinii one mają jeszcze umiarkowany efekt. My gramy o więcej. My chcemy stworzyć system, który będzie naprawdę efektywny, skuteczny i wydaje mi się, że udało nam się przekonać czynniki europejskie, skoro dały nam finansowanie w tej skali. Także obserwujemy też, że Komisja Europejska i czynniki, które są w Europie odpowiedzialne za rozwój, bacznie nam się przyglądają, bo chcemy te nasze rozwiązania osadzić w logice inteligentnych specjalizacji, a mianowicie ustalać w regionach, jakie są transnarodowe inteligentne specjalizacje. Na to chcemy wypracować metodologię i chcemy opracować ten system usług, o którym żeśmy mówili, i czynniki europejskie są bardzo zainteresowane, bo w Europie jest też straszny głód formuły rozwoju. W jaki sposób regiony mogłyby się lepiej rozwijać? Stąd po tym, jak ogłoszono konkurs, że otrzymaliśmy finansowanie w maju tego roku, nawet ja jako lider tego projektu byłem zaproszany do Poczdamu na przykład na konferencję regionów, gdzie komisarze europejscy też byli na tej konferencji i dali mi funkcję keynote speakera, a więc miałem przedstawić, na czym polega ten nasz program i co jest tam nowatorskiego. I zauważyłem, że rzeczywiście jest zainteresowanie, więc czujemy też lekką presję, bo oczy są zwrócone na nas. I tu nie koloryzuję, panie redaktorze, tak to wygląda obecnie. Zobaczymy. Jesteśmy pewni, że na pewno zrobimy w tym projekcie bardzo dobre usługi. A jeśli to wszystko nam ułoży się bardzo dobrze, to może coś z naszych doświadczeń przejdzie na poziom europejski.
Radioskop. Dzisiaj rozmawiamy o zarządzaniu, o projekcie Go Smart, nad którym pracują naukowcy z Politechniki Białostockiej. Teraz proszę o kalendarz wydarzeń, no bo powiedzieliśmy na początku audycji, że są pieniądze, pracujecie do 2020 roku, do końca owego roku macie wypracować określone zamierzenia, określone przedsięwzięcia. To jak to będzie w szczegółach wyglądało?
Zacząć trzeba, że projekt nie jest łatwy, ponieważ mamy
wydać
7 regionów.
Miliony euro prawie, nie jest łatwo.
Ale mamy partnerów z zagranicy i te koszty na przykład partnerów są zupełnie inne. Na przykład w przypadku Hamburga, gdzie średnie wynagrodzenie jest 2,5-krotne naszego przykładowo. Nie? Więc no to oni chłoną troszkę więcej tego naszego budżetu. Niemniej jesteśmy podzieleni na 6 okresów. Tak się te projekty unijne zazwyczaj dzielą. 3-letni projekt, więc 6 okresów. Pierwsze 3 okresy poświęcone są, najpierw musimy się zorganizować jako międzynarodowy zespół i to już mamy praktycznie za sobą. Mieliśmy tutaj w Białymstoku wszystkich partnerów, zrobiliśmy taki kick-off meeting, mieliśmy regionalną konferencję otwierającą, gdzie odpowiedzialni za rozwój naszego Białegostoku i regionu województwa podlaskiego byli na tej konferencji, a informacja zwrotna jest bardzo pozytywna, są zainteresowani tym, co zrobimy. Więc uważam, że już się zorganizowaliśmy.
Czyli ten etap wstępny macie za sobą.
Ale pierwszy, period z tych 6 jeszcze nie dobiegł końca, w marcu się kończy, ale już uważam, że jesteśmy zorganizowani. Teraz prowadzimy już jednocześnie badania nad tym, w jakich obszarach gospodarki w poszczególnych regionach szukać tych transnarodowych powiązań.
Punktów wspólnych.
Tak, punktów wspólnych i najpierw opracowujemy metodologię do tego, jak. Oczywiście wcześniej...
Co my, lądowe szczury z Podlasia, możemy mieć wspólnego z Hamburgiem, morskim miastem?
O, panie redaktorze, nie wiem, czy pan redaktor wie, że chyba to jest najbogatszy region w całych Niemczech. Są trzy miasta regiony, czyli miasta na prawach regionów, to jest Bremen, Berlin i Hamburg właśnie. I Hamburg jest z nich najbogatszy. I że... Jeśli ja dobrze kojarzę, 85% bogactwa dochodu Hamburga bierze się z usług. Jakie są to usługi? Logistyczne w olbrzymiej większości.
No mają wielki port, do którego
Absolutnie.
Trzeba przywieźć
masę
i wywieźć.
Usług logistycznych. I teraz, kiedy się weźmie jakąś firmę małą logistyczną z Białegostoku, a jedna z takich firm, może nazwy nie będę wymieniał, była na konferencji otwierającej na Politechnice, kiedy otwieraliśmy projekt, to... W rozmowie kuluarowej właściciel tej spółki mówi tak, żebym ja chociaż 1% tych zleceń logistycznych obsługiwał przez moją firmę spedycyjną, byłbym najbogatszą spedycyjną firmą w Polsce. Panie redaktorze.
To jest skala wyzwania.
Ale tu jest masę punktów wspólnych, które dają wzajemne korzyści. I dla biznesu
jeszcze
hamburskiego.
Gdzieś tam z tyłu głowy mamy ten nowy jedwabny szlak, czyli przewóz towarów.
Tak, z którego byśmy chcieli jak najbardziej skorzystać, stąd sektor logistyczny może być bardzo atrakcyjny.
To jest jedna z dziedzin, która się...
Tak. Ale może wróćmy do tego planu gry. Tak. Więc robimy metodologię do połowy, czyli... Do trzeciego okresu musimy opracować tę metodologię i wyłonić te propozycje inteligentnych specjalizacji w układzie transnarodowym. Jednocześnie opracujemy metodologię tego systemu, który ma pomagać. I w kolejnych 6 półrocznych okresach pracujemy z biznesami, każdy w swoim regionie. Budujemy, testujemy to, co żeśmy opracowali, tak żeby na koniec tego okresu włączyć to w jakąś większą sieć, na przykład izb gospodarczych, i żeby działało to praktycznie na potrzeby każdego z partnerskich regionów. I tak w skrócie wygląda nasz plan gry.
Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to gdzie znaleźć szczegóły projektu?
Zapraszamy oczywiście na fanpage'a GoSmart. Mamy GoSmart BSR, czyli BSR z podkreśnikiem PL. To jest polska wersja fanpage'a. Oczywiście już jest w tworzeniu nasza strona internetowa międzynarodowa. Zapraszam na stronę internetową naszego wydziału. Tam jest zakładka projekty i tam są wszelkie informacje kontaktowe o naszym projekcie. Naprawdę z punktu widzenia małego i średniego biznesu, który działa obecnie na skalę krajową albo regionalną, naprawdę warto. Tu będą bardzo ciekawe propozycje, jak rozwinąć swój biznes.
Dziękuję pięknie. Naszym gościem był profesor Wiesław Urban z Wydziału Zarządzania.
Inżynierii Zarządzania.
To się teraz zmieniło.
Tak.
Zostało dołączone do nazwy Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dziękuję zatem za spotkanie.
Ja również serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Lech Pilarski, do usłyszenia.